W dzisiejszej wieczornicy naukomanów podsumowujemy miniony 2023 rok, chronologicznie i także to, co zdarzyło się w nauce, to nas najbardziej interesuje. Mówiłem o raportach dotyczących stanu atmosfery, o dotyczących stanu zdrowia. Pora na twardą fizykę, w tym przypadku akurat nanotechnologię. Z tego podwórka wybrałem dwa doniesienia w sumie, najbardziej mnie interesujące. Jedno doniesienie dotyczy tego, że wyprodukowano fotoogniwa, czy ogniwa fotowoltaiczne zamieniające energię słoneczną, energię docierającą do Ziemi ze Słońca, na energię elektryczną ze sprawnością 19%, czyli 1/5 niemalże energii słonecznej jest zamieniana na energię elektryczną. Nie byłoby to może, nie wiadomo jakie osiągnięcie, bo fotoogniwa bazujące na najlepsze fotoogniwa bazujące na tak zwanych perowskitach, kryształy o szczególnej strukturze, których sprawność osiągnęła około 30%, także lepsza jest. Niemniej jest to, perowskity są kryształami wytwarzanymi sztucznie, natomiast te fotoogniwa, o których mówię, o sprawności 19%, są fotoogniwami bazującymi na materiałach organicznych, które potencjalnie będą lepsze niż perowskity, ponieważ no, jak każda materia organiczna, mogą podlegać biodegradacji, mogą być włączone w ten obieg materii na naszej planecie, nie stanowiąc tak silnego zagrożenia potencjalnie dla zdrowia i życia nawet ludzi i zwierząt. Nie, wbrew pozorom problem jest ważki, bo z tym wiąże się inna nieco informacja, mianowicie no to jest połączone z tym, co mówiłem w poprzednim wejściu o różnych zagrożeniach cywilizacyjnych. Stwierdzono na przykład w 2023 roku, opublikowano raport, z którego wynika, że centra recyklingu plastiku są głównym źródłem skażenia wody mikroplastikiem. Mikroplastik to są cząsteczki o średnicach nieprzekraczających mikrometrów, a nawet mniejsze. One mają tendencję do aglomeracji, do zbijania się w większe ugrupowania, ale to nie o to chodzi, to nie to jest niebezpieczne. Natomiast niebezpieczne jest to, że ten mikroplastik, kiedy jest uwolniany na przykład w procesie właśnie recyklingu, który sam z siebie ten proces recyklingu jest bardzo jest bardzo potrzebny, bo po co generować nowe tony tworzyw sztucznych, kiedy można zagospodarować te odpady, które już powstały. Jednak kiedy ten plastik jest przetwarzany ponownie, no to w procesie przetwarzania na skutek nieuniknionych oddziaływań mechanicznych uwalniają się drobiny plastiku, te mikro i nano cząsteczki, które następnie dostają się do wody, a z wodą dostają się do obiegu. No i wbudowywane są organizmy zwierzęce, roślinne, razem z wodą krążąc, no i chcąc nie chcąc ten mikroplastik spożywamy. Obecność mikroplastiku stwierdzono u wielu organizmów stanowiących podstawę pożywienia. W rybach na przykład. Nie wiemy jeszcze, jaki to może mieć wpływ na nasze zdrowie. Prawdopodobnie no, z plastikiem obcujemy na co dzień i jakoś tak nie wydaje się, żeby miał on jakiś zły wpływ. No, tym niemniej, po pierwsze, chodzi o rozmiar. Te drobiny mogą w inny zupełnie sposób wpływać na działanie organizmów niż takie makroobiekty wykonane z tworzyw sztucznych. To jest pierwsza rzecz. Nanotechnologia nam to mówi, że ze skalą, z rozmiarem obiektów zmieniają się także zjawiska, w których biorą one udział. No i to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że na razie mówimy o efektach krótkoterminowych, no bo te tworzywa sztuczne z nami są w sumie dosyć krótko. Problem nanoplastiku też jest problemem ostatnich lat. Nie wiemy, jakie mogą być efekty długofalowe, zwłaszcza jeżeli przyjdzie do badania procesów dziedziczenia, czy ma to wpływ jakiś na chociażby na przenoszenie chorób, czy generowanie, indukowanie chorób, no takich właśnie o podłożu genetycznym, czy ma to wpływ na przebieg procesów kodowania genów. Zobaczymy. Trzeba ten kierunek badań obserwować, trzeba być tutaj bardzo uważnym. No i ostatnie doniesienie z nanotechnologii. Naukowcy z Japonii donieśli o skonstruowaniu nanocząsteczkowego zaworu do kontroli przepływu w nanoskali. Taki nanozawór może być przydatny do kontrolowania przepływu bardzo małych drobin. Akurat ten zespół, o którym mówię, przedstawił układ składający się z warstwy sztywnego szkła. Na tej warstwie wykonano takie nanokanały, przez które przepływały cząsteczki, i to był ten zasadniczy przewód w cudzysłowie. Został on w pewnym momencie przerwany. No i tu gdzie w tym punkcie, gdzie powstała przerwa, tam została naniesiona cienka warstwa z innego szkła, nieco bardziej elastycznego, bardziej podatnego na odkształcenia. No i właśnie w tym miejscu, jeżeli przyłożyło się ciśnienie, czy w jakikolwiek inny sposób wygenerowało się ugięcie tego szkła cienkiego, tego bardziej sprężystego, no to przepływ był blokowany. Udało się w ten sposób na przykład złapać pojedynczą cząsteczkę fluorescyjny. Fluorescyjna to jest cząsteczka, która znowu pochłania energię w zakresie energii wyższych, czyli w zakresie ultrafioletowym na przykład, i konwertuje, czyli zamienia tą energię, wyświeca ją w zakresie widzialnym. Także pobiera ona energię w zakresach dla fal o częstotliwościach wysokich, niewidzialnych dla naszego oka, natomiast emituje w zakresach, które już nasze oko wykrywa. I taka fluorescyjna złapana w taki zawór, w taką pułapkę, okazało się, że świeci intensywniej z uwagi na efekt, który nazywamy uwięzieniem kwantowym, czyli kiedy ograniczymy cząsteczce możliwość takich termicznych ruchów przypadkowych, no to okazuje się, że dzięki temu emisja jest wydajniejsza. Co z tego wyniknie, jeszcze nie do końca wiadomo, natomiast sama możliwość, pokazanie, że coś takiego jest możliwe, że to działa, no już samo w sobie jest bardzo ciekawe. Prawdopodobnie z czasem dla tego typu zastosowań, dla tego typu wynalazków zastosowanie i tak się znajdzie. Została nam jeszcze jedna grupa dokonań, o której powiem po przerwie.